Witam Państwa, Lech Pilarski. W miniony weekend wypłynęło 100 miliardów dla Polski. Ponoć je stracimy, jak źle wybierzemy. Zastanawiające jest to dzielenie pieniędzy, co do których obowiązują określone zasady i na które muszą się zgodzić inne państwa członkowskie. Ponadto w programie o rolnictwie kończy się właśnie spotkanie podsumowujące kadencję Izby Rolniczej. Co trzeba zmienić, aby stała się ona prawdziwym reprezentantem rolników w Polsce, skoro utrzymujemy ją z pieniędzy podatników? Porozmawiamy także o suszy, która może wpłynąć na tegoroczne zbiory. Czy już trzeba szykować pieniądze na wsparcie rolników? Zajmiemy się także wystąpieniem przewodniczącego Rady Europejskiej oraz słowami, które padły przed jego wykładem, a także sprawą ewentualnych zmian w Konstytucji. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu Wanda Jankowska, Kukiz 15.
Witam Państwa.
Jacek Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Oraz Piotr Kusznieruk, szef SLD na Podlasiu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Państwu.
To może zaczniemy od rolnictwa, skoro tak słabo z pogodą, ma ona znakomity wpływ na to, co zbierzemy jesienią. I pytanie, czy już szykować pieniądze na wsparcie dla rolników, bo susza chyba jednak odniesie negatywny skutek, jeśli chodzi o plony tegoroczne.
Generalnie w naszym regionie chyba drugiego dnia świąt popadało troszkę.
Ale to było jak skropidła.
I ten deszcz wyrównał wschody przynajmniej. Natomiast rzeczywiście na wzrost szczególnie zbóż jarych zasiewów może to mieć negatywny wpływ. No, trzeba nadal wierzyć, że deszcze się pojawią. Te prognozy ciągle są. Pewnie jeszcze za wcześnie by było, żeby podejmować się czy szacowania, czy w ogóle decydowania o tym, jakie wsparcie jest potrzebne, ale no, dobrą wiadomością jest to, że tak naprawdę po 3 latach zabiegów Polski, później przy wsparciu Niemiec i Francji, bo udało się jeszcze ministrowi Jurgielowi doprowadzić do takiego spotkania w Warszawie 3 ministrów, minister rolnictwa Polski, Niemiec i Francji, gdzie to był 2016 rok, gdzie ustalono, iż będzie wspólne wystąpienie do Komisji Europejskiej o zwiększenie limitu pomocy de minimis dla kraju i dla rolników. No i po 3 latach Komisja Europejska doprowadziła przepisy w tym zakresie do końca. Ten limit wzrósł zarówno dla rolników, jak i dla kraju, więc jest
rezerwa,
bo przypomnę, że pod koniec ubiegłego roku, mimo że chcieliśmy wypłacać pomoc dla rolników, nie można było ze względu na to, że limit się skończył, krajowy limit skończył się.
Jak pan ocenia?
Z pewnością będą niższe plony. Natomiast to, co mój poprzednik powiedział, no są jak gdyby trudne do oszacowania. Na pewno wysypu w tym roku nie będzie. Chyba w żadnej części produkcji roślinnej. Pan poseł wspominał o zbożach, natomiast w ogrodnictwie to też ma istotne znaczenie i myślę, że plony ogrodnicze będą też niższe. Chociażby z moich osobistych obserwacji widać, że po ubiegłorocznym wysypie...
Na razie nie było przymrozków. To...
No tak, ale to jest sytuacja
są
taka...
Są zapowiadane.
Oprócz tego, że są zapowiadane, to jest jeszcze sytuacja, że niekorzystne warunki pogodowe w okresie na przykład kwitnienia jabłoni powodują, że tych zawiązków jest mniej. Pszczoły nie latają, niska temperatura, słabo to po prostu wygląda. Myślę, że dotyczy to innych również segmentów produkcji ogrodniczej.
Czyli musimy być przygotowani, że ewentualnie te rezerwy w sprawie wsparcia trzeba będzie uruchomić.
Tak to wygląda. Natomiast zdecydowanie będzie można powiedzieć w okresie tak naprawdę początku czerwca, kiedy już będzie widoczne i od tego czasu się trzeba szykować. Będzie do tego, co będzie na jesieni i myślę, że w tym roku trzeba po prostu zacząć to wcześniej robić, żeby ci rolnicy mieli jakiś mechanizm osłonowy. Nie zmienia to jednak faktu, że susza wynika też z jak gdyby innych mechanizmów, to znaczy Polska po prostu ma za małe zapasy wody i tutaj trzeba robić wszystko, co jest tylko możliwe, żeby tą wodę zachowywać,
czyli powrócić do młynów wodnych, robić małe stawy i tym
retencja,
podobne rezerwuary.
Nawadnianie, rozszerzanie obszarów nawodnieniowych i tego typu rzeczy. No to powinna być już stała praktyka, która...
Czyli z jednej strony rezerwa na wsparcie, żeby pokryć różnice w plonach, ale z drugiej strony trzeba było szykować już pieniądze na inwestycje w tym zakresie.
Ja myślę, że wprowadzenie, że tak powiem, stałego budżetu na nawadnianie i na, że tak powiem, uzdatnianie użytków rolnych, które nie chcę mówić pustynnieją, bo to przesadne słowo, ale których jakość się po prostu przez pogarsza. Stosunki wodne pogarsza, to powinna być stała praktyka w Polsce, dlatego że tego się nie da zrobić za rok, tego się nie da zrobić za 5 lat. Ziemia u nas będzie się pogarszała jakościowo, warunki wodne będą się pogarszały jakościowo, bo mamy po prostu taki klimat, jakby to już nie brzmiało, i trzeba po prostu przygotowywać inwestycje długoterminowe, które będą zmieniały.
Czyli tworzymy fundusz wodny, żeby móc zainwestować w te dziedziny. Pani komentarz?
Mój komentarz? No akurat rolnikiem nie jestem, na rolnictwie się nie znam, ale Kukiz 15 ma bardzo dobrego przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Jarosława Sachajko, który cały czas jest za rolnikami, wprowadza, przede wszystkim chce wprowadzić nowe rozwiązania, nowe ustawy, które składał do Sejmu, ale do czego zmierzam? No susza jest nie tylko w Polsce. A co mają powiedzieć kraje, prawda, Hiszpania, Portugalia, Izrael? Tam to dopiero susza, prawda,
no to
sobie
to
radzą.
Nasi konkurenci.
No właśnie, i tam sobie radzą, ale proszę zobaczyć, wejdziemy do hipermarketu i mamy co z Hiszpanii, z Portugalii, no borówki z Chile. Prawda? Może czas zadbać o tego rolnika. Może przede wszystkim do odpowiednie środki skierować, przede wszystkim dopłaty bezpośrednie, to co pan mój przedmówca powiedział, na kapilary, tak? Na nawadnianie. Od tego chyba
technologia
związana, prawda, z tym rolnictwem, z nawadnianiem, i wtedy nie będzie problemu. Klimat się zmienia. Doskonale wiemy, że klimat się zmienia. Tak jak i ogrodnicy mają problemy, tak samo teraz będzie z wszystkim to samo. Może czas zadbać o dopłaty takie same dla naszych rolników jak na zachodzie. Tu jest właśnie chyba pies pogrzebany. 15 lat jesteśmy w Unii. Dlaczego rolnictwo francuskie, niemieckie i wszystkie inne ma się świetnie, prawda? A polska wieś po prostu jest dołowana, zagrzebywana. No i trzeba powiedzieć, że coraz więcej gospodarstw...
Dopłaty nie są wyrównane.
Coraz więcej tak zostaliśmy wprowadzeni do Unii Europejskiej w 2014 roku, że do dzisiaj...
Na bardzo niedobrych zasadach.
Dokładnie.
Ale 15
że do dzisiaj
lat
mamy
trzeba
niższe,
było coś robić. Jedni byliście
dopłaty.
Państwo w Unii, drudzy byliście w Unii.
Natomiast,
czas było zadbać o rolników.
Natomiast mszczą się pewnie też lata odprowadzania tylko wody, meliorowania, ale w jedną stronę, a nie budowania zbiorników, zatrzymywania. I to rzeczywiście jest do nadrobienia. Źle, że w obecnej perspektywie finansowej z pieniędzy unijnych ani złotówka, ani euro, bo złotówki, tam nie mamy złotówek, ani euro nie trafiło właśnie na zadania z tym związane. My po rządach PO-PSL przeznaczyliśmy środki z budżetu krajowego, to jest ponad 200 milionów rocznie na ten cel, no ale to jest kropla w morzu potrzeb rzeczywiście.
Ja tylko jeszcze chciałem dodać, że te euro niestety z budżetu europejskiego do Polski nie pójdzie, ponieważ mamy kraje, tak jak pani wymieniła, Hiszpania, Portugalia, czy kraje, które mają gorsze stosunki wodne, i tam będą szły główne środki. Niestety my o sprawę dopłat do małej retencji i do
regulacji stosunków wodnych, jak to się ładnie nazywa.
W większości będziemy musieli przeznaczać sami, albo będziemy mieli tych środków mało. Dlatego, że teoretycznie nie jesteśmy państwem, które jeszcze tego wymaga, chociaż z naszej praktyki wiemy, że jest źle. Ale no, są kraje, które mają gorsze stosunki i tam pewnie pójdzie gro środków.
No to skoro nie mamy... Przede wszystkim wpływu na wodę, tak? To czekajmy na deszcz w tym momencie, a może uderzmy w drugim kierunku. Zadbajmy przede wszystkim o bezpieczeństwo naszej żywności i ochronę polskiego rynku, bo to się rolnikom należy. Dlaczego mamy ten chłam tani sprowadzany do supermarketów jeść, prawda? A gospodarstwa rodzime upadają. Dzisiaj miałam okazję porozmawiać z osobą, która po prostu zajmuje się rolnictwem. Co się okazuje, prawda? Ponad 7 tysięcy gospodarstw... zostało zlikwidowanych, małych gospodarstw, które po prostu zajmowały się przede wszystkim uprawą tucznika, tak? To, nie wiem, to przepraszam, to nie uprawa,
hodowlą.
To hodowlą. Hodowla, tak. Ale weźmy pod uwagę to, że niestety, jeżeli dalej ta polityka będzie stosowana, kiedy gospodarstwa znikną jeszcze w większej skali niż teraz, to również ucierpi miasto. Przecież dzisiaj rolnik już jest przedsiębiorcą. To jest osoba, która od początku poprzez produkcję, poprzez przerobienie materiału.
Czyli jak
tak,
będziemy w ten sposób przekształcać, to będziemy mieli podobny hodowlany chłam jak na Zachodzie, sugeruje pani?
Nie. Idźmy w kierunku gospodarstw rodzimych, przede wszystkim polskiej dobrej żywności. A czym to się odbija? Przede wszystkim kontrolą jakościową. Stosujmy taką samą kontrolę jakościową na granicach dla produktów polskich, jak i tych, które do nas wpływają. Dlaczego od nas, jeżeli wychodzą produkty do krajów unijnych, to kontrola jest tak zaostrzona, że malutkie przekroczenie fitosanitarne czy jakieś tam inne, prawda, od razu dyskwalifikuje nasze produkty, a do nas te śmieciowe jedzenie w takich ilościach dociera, że po prostu nie wiadomo, co z tym robić.
Czy da się to, panie pośle, jakoś zmodyfikować i uregulować?
Jarosław Kaczyński zaproponował tak ośmieszane przez niektóre środowiska, nierozumiejące wsi, nierozumiejące problemów rolnictwa, dopłaty do hodowli, tak, bydła do hodowli świń, ale właśnie hodowli...
Tak,
i ze środków unijnych, i do hodowli, która byłaby prowadzana w oparciu o polskie pasze, w oparciu o polski materiał hodowlany.
Ale to nie jest dopłata, którą proponuje pan Jarosław Kaczyński. To jest dopłata dotycząca całej Unii. Otóż struktura rolna Polska na początku lat 90. wyglądała w ten sposób, że było bardzo dużo, bardzo małych gospodarstw utrzymywanych jeszcze przez rolników, którzy nie mieli następców, bo ze względu na niską opłacalność produkcji, ci następcy wynieśli się do miasta. W związku z tym mieliśmy gospodarstwa, które były poniżej 5-6 hektarów i to były gospodarstwa, które były nieopłacalne. W tym czasie, przez te ostatnie 30 lat, powiedzmy, ale w czasie unijnym te gospodarstwa w dużej części zostały zlikwidowane. One musiały zresztą zostać zlikwidowane, bo po prostu na granicy opłacalności albo na granicy ubóstwa nie da się produkować żywności. Z drugiej strony powstały gospodarstwa naprawdę bardzo wielkotowarowe, które produkują dużo, masowo, tanią żywność. Nie wiem, tysiące krów czy setki krów, które powodują, że zaczynamy produkować żywność, która jest żywność, która jest produkowana przemysłowo. Pomysł Unii Europejskiej, o którym wspominał pan Jarosław Kaczyński, był opracowany w perspektywie ostatnich 3 lat i chodziło po prostu o zbudowanie takiej struktury, żeby te gospodarstwa średnie zachęcić do produkcji różnotowarowej, czyli do produkcji na przykład świń.
Nie czy dopłacamy do produkcji... już w tak dużej ilości do tych wielkich...
Farmy wielkotowarowe nie dostaną tych pieniędzy, ale zróbmy w ten sposób, żeby gospodarstwa średnie do 20-30 krów miały po prostu dodatkowe wsparcie finansowe, które pozwala na nie budowanie gospodarki takiej wielkoprzemysłowej.
Nie koncentrowanie ziemi, nie uzbrajanie.
Dokładnie. I w tych gospodarstwach tak naprawdę powstaje najlepsza żywność. Ona jest najbardziej zdrowa, bo już te gospodarstwa są na tyle sprofesjonalizowane.
Własne pasze, własny nawóz
troszkę
i tym podobne.
Pomylił pan dwa systemy, bo to, o czym pan mówi, to są dopłaty bezpośrednie do hektara i one rzeczywiście mają być ograniczone dla największych gospodarstw. Już są w tej chwili ograniczone, ale mają być jeszcze bardziej ograniczone w całej Unii Europejskiej, a my mówimy o dodatkowej płatności dla zwierząt z drugiego filara i tu już decyduje kraj członkowski, na co te środki przeznaczy. Oczywiście
czyli
za zgodą
dobrostan
komisji.
Zwierząt,
tak, tak, czyli dobrostan pasze materiał hodowlany. Więc to są dwie różne dopłaty i dwa różne wsparcia.
Ale chodzi o jeden cel.
Ale chodzi dokładnie o jeden cel i chodzi
o
ograniczenie.
O krok dalej tego, co mówi Unia Europejska w tym zakresie.
Chodzi o zmienne struktury.
Żeby ten wątek rolniczy skończyć, to jednym zdaniem, dwoma zdaniami, co zrobić z izbami rolniczymi? Bo odnoszę takie wrażenie, że jest to struktura, która istnieje, ale jak przychodzi do protestów, do zmian, to rolnicy muszą się zorganizować w jakąś nową organizację po to, żeby wyjść na ulicę i zaprotestować. To po co finansujemy tę strukturę pod nazwą izby rolnicze?
Chyba problem jest szerszy, co zrobić z jednoczeniem się, współdziałaniem rolników na wsi, z chęcią do wspólnego działania. Wydawało się, że program wprowadzany przez poprzednią koalicję wsparcia grup producenckich w owocach i warzywach miał sens. No i co z tego wyszło? 7 miliardów, z czego większość zmarnowano i jeszcze kilka miliardów jak odchodziłem z ministerstwa, to było około 2 do zwrotu dla Polski. Bo potworzono fikcyjne grupy, które nie tworzyły nic nowego, tylko kilku członków rodziny czy kilku znajomych umawiało się, żeby stworzyć grupę i wyprowadzić pieniądze, ukraść po prostu pieniądze budżetowe. Więc powinniśmy i temu między innymi służy ustawa o
spółdzielniach,
powinniśmy oczekiwać od tych rolników, żeby chcieli jednak wybierać właściwych przedstawicieli, swoich przedstawicieli, żeby poszli na te wybory, zachęcać do wyborów, bo izby są rolnikom po prostu potrzebne. Reprezentacja jest potrzebna, no ale przede wszystkim przełamywać tą niechęć do wspólnego działania, no, którą zniszczono przez lata kolektywizacji przymusowego takiego.
To jest właśnie ciężkie do odbudowania, bo ludzie nawet nie wiedzą, kiedy są wybory do izb.
Nie wierzą wzajemnie.
Rolniczych. Teraz podobno w lipcu, tak? Czy częściowo w maju chyba.
Już były nawet chyba.
Nie.
Właśnie
nie,
o to chodzi, że będą w lipcu. Tak? Ale jak rozmawiam z osobami, które po prostu nawet w tych izbach rolniczych miałyby cokolwiek zrobić, to się kończy na wyborach i do następnej kadencji. Także na tyle tematu nie znam, ale niestety to faktycznie chyba wymaga przyjrzenia się bardziej tej sprawie.
To znaczy budżet izb jest duży, struktura jest duża.
2% podatku rolnego.
Niestety 2% podatku rolnego. Ciekawostką jest, ale należy na to zwrócić uwagę, że niestety, ale do tworzenia grup producenckich polscy rolnicy nigdy nie byli przystosowani, nigdy byli przekonani. Polski rolnik jest indywidualistą. W niektórych grupach...
Nie, bez kozery się nazywa to rolnik. Rolnictwo indywidualne.
I oni się nie chcą jednoczyć w grupy producenckie. Ten odsetek jest mały. W niektórych branżach to wyszło. Na przykład
Ogórek Kruszewski.
Ale w skali krajowej zupełnie nieźle wyszły grupy producenckie sadownicze. Tak? Ale tam Związek Sadowniczy służy głównie, że tak powiem, do szkolenia tych rolników. Czy w Skierniewicach, czy w Limanowej odbywają się tam doroczne zjazdy i to, że tak powiem, poprawia się edukacja. Natomiast jest to mała grupa, która strasznie dąży do pochłaniania wiedzy. Trudno mi powiedzieć. Myślę, że izby jakoś trzeba zreformować, bo to szkoda na to pieniędzy, żeby to po prostu dłużej funkcjonowało
żeby
w taki sposób.
Były tylko dla siebie.
No nie, myślę, że w skali krajowej nie przynoszą tyle pożytku, za ile się na nie płaci.
A zatem czekamy tutaj na inicjatywy, na zmiany, żeby te struktury były bardziej efektywne i przede wszystkim służyły gospodarzom, bo jak słyszymy, problemów coraz więcej, które trzeba wcześniej czy później rozwiązać. Wanda Jankowska, Kukiz 15, Jacek Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz Piotr Kusznieruk, szef SLD na Podlasiu. Pan prezydent zaproponował, by członkostwo w Unii Europejskiej wprowadzić do konstytucji. Co państwo o tym sądzą?
Może ja pierwszy. Myślę, że nie ma takiej potrzeby generalnie.
Mamy złe doświadczenia z poprzedniego ustroju, kiedy wpisywano sojusznika do konstytucji.
Myślę, że reprezentując nawet formację, która wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej i większość członków Komisji Konstytucyjnej to byli działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Myślę, że te zapisy są już moim zdaniem nazbyt daleko idące do Konstytucji. Konstytucja powinna generalnie dotyczyć obywateli polskich i ustroju, które znajduje się wewnątrz państwa.
Ale relacje pomiędzy Unią a Polską, tak jak jest w Konstytucji Niemiec wpisane, że prawa europejskiego nie należy brać przed prawo niemieckie.
Ale są inne uregulowania i są inne umowy. Natomiast wydaje mi się, że pozostawienie w tej formie, w której jest i naszej konstytucji i tego, co funkcjonuje, zakładając jeszcze, że tak naprawdę struktura europejska nie do końca jest jeszcze ułożona. Ja jestem euroentuzjastą, żeby państwo wiedzieli. Myślę, że z wpisywaniem tego typu zapisów do polskiej konstytucji, myślę, że jeszcze trzeba przynajmniej kilkanaście lat zaczekać. Po pierwsze,
aż się ustabilizuje struktura
europejska i aż się tak naprawdę też polskie społeczeństwo trochę mocniej jeszcze zdemokratyzuje, bo my, że tak powiem, po przemianach demokratycznych jesteśmy zaledwie 29 czy prawie niedługo 30 lat, więc myślę, że na to trzeba zaczekać może jedno, może dwa pokolenia i wtedy podejmować już takie decyzje, ale też takie decyzje moim zdaniem na zasadach referendalnych. To znaczy,
mamy
czy Polacy...
Te doświadczenia, jeśli chodzi o Unię Polsko-Litewską i tam przez te ponad 300 lat, jak ta Unia trwała, nie udało się wprowadzić tego w odpowiedni sposób do konstytucji, poza tym, że konstytucji nie było. No ale tak ambitnie się układaliśmy, że nigdy do końca nie było wiadomo, czy Polska jest częścią Litwy, czy Litwa jest Polską częścią.
Chciałem powiedzieć, że Polacy i Litwini i te obszary, które dotyczyły Unia Polsko-Litewska, to dotyczyły, że tak powiem, narodów podobnych Słowian i pewnej grupy ludnościowej, która miała podobne korzenie kulturowe i funkcjonalne. Europa jest duża i tutaj...
Czyli nie wprowadzamy w pana opinii do konstytucji tego sprawy.
Mojej opinii, bo już potem niech pan podsumuje jako osoba, która jest przy władzy, tak? W mojej opinii nie ma takiej konieczności ze względu na to, że to, co pan powiedział, no podpisywaliśmy traktaty akcesyjne, prawda? Najważniejszy chyba traktat rzymski. Cała reszta oczywiście wszystkich innych i to chyba w zupełności wystarcza, tak? Jeżeli są zmieniane traktaty, no to oczywiście również jesteśmy przy tym, tak? Wiemy, co ma być zmieniane i tak dalej. Czy aż tak daleko sięgać, żeby konstytucję gwarantowała nam współpracę z Unią, to chyba niekoniecznie. Myślę, że to było wyjście przed szereg. Głupio mówić, że prezydent wychodzi przed szereg, tak? Ale być może to jakiś taki chwyt, no bo oczywiście koalicja europejska cały czas, że będzie polexit i tak dalej. Być może to było właśnie z tym związane.
Chodziło bardziej o uspokojenie nastrojów.
Tak, takie jest moje odczucie.
Pan prezydent ma prawo występować z inicjatywami. Poza tym zaproponował to w formie takiej tematu do dyskusji właśnie, tak jak tu przedmówcy mówili, a nie rozwiązania, które już jest gotowe, położone, tak, nad którym mamy głosować. Na pewno nie w tej kadencji parlamentu i nie w tej chwili. Natomiast rzeczywiście co do obecności w Unii Europejskiej, to pewnie tak jak tu siedzimy, wątpliwości nie mamy. Co do warunków tej obecności i co do tego, na ile Unia Europejska niezbyt daleko ingeruje w polskie sprawy.
No na ile jesteśmy instrumentalnie, na ile podmiotowo traktowani.
Tak, na ile powtarza się historia sprzed ponad 200 lat i tutaj jest temat do dyskusji pewnie zasadniczy.
Czyli nie wpisujemy do konstytucji w państwa opinii, ale no padały ważkie słowa w momencie, kiedy występował Donald Tusk na Uniwersytecie Warszawskim. Jak państwo je komentujecie?
Czy mówimy o słowach pana Jędrzejewskiego, czy
za chwilę
o słowach
wrócimy.
Donalda Tuska, który no, zszedł poniżej chyba nawet swojego poziomu, bo takie przytyczki, jakieś insynuacje, próby takiego kopania pod stołem, no nie przystoją osobie na tym stanowisku w Unii Europejskiej. I chyba tyle komentarza co do tego wystąpienia, jeśli chodzi o pana Jędrzejewskiego, no to karygodne. No i ci, którzy już dziś się zapierają, no to niestety brawo bili panu Jędrzejewskiemu, po plecach klepali, więc no paskudny atak. Pogoda nam pokazuje już tak żartobliwie, odnosząc się do tej trudnej dla rolnictwa pogody, że w tym roku nie mamy atmosfery na wiosnę. Mamy tylko atmosferę albo na zimę, albo na lato. Tak przynajmniej w pogodzie to się dzieje.
W moim odczuciu to wystąpienie to była jedna wielka farsa. Mówię o wystąpieniu Donalda Tuska, prawda? Po pierwsze, że osobie na tym stanowisku, prawda, nie wypada. Po drugie, ja jako zwykły obywatel bardzo źle odebrałam moment, w którym cała, prawda, cały wykład się odbył, godzina wykładu, dzień wykładu. 3 maja, święto Konstytucji, prawda, do której Donald Tusk nawiązywał, tak? A i do targowicy, do czego on tam nie nawiązywał? Powiedziałam, puste frazesy, nic nieznaczące, tak? Obejście konstytucji. Co to znaczy obejście konstytucji? A jak byli u władzy, przepraszam, to co z tą konstytucją robili? Dokładnie to samo. Nikt nie jest zainteresowany zmianami w konstytucji, chociażby zmianami, które dotyczą nas, obywateli, a nie czy wpisywać do konstytucji, czy będziemy w Unii, czy będziemy się zabezpieczać, tak? Konstytucja wymaga poważnych zmian. To jest stanowisko Kukiz 15 i myślę, że w tym kierunku powinny pójść zmiany. A jeżeli mówimy o wystąpieniu Donalda Tuska i tych takich właśnie nielotnych frazesach, które nic nie znaczą, ja jako obywatel bym życzyła sobie podsumowania. Proszę państwa, wykład jest związany z tym naszym powrotem do władzy, no bo Tusk chce wrócić do władzy, no nie ukrywajmy, tak? Tylko te, kto ma być przy tej władzy, czy Schetyna, czy Tusk, to też do końca nie wiemy, tak? Najlepiej to chciałby wrócić na białym koniu z Europy, bo tam się kończy stanowisko. Nie tędy droga. Obywatele, mam nadzieję, przy urnach ocenią i w końcu zadecydują, kto ma reformować Polskę, Unię, no bo Unia wymaga...
To jest słowa przed wystąpieniem.
Przed wystąpieniem. Muszę powiedzieć, to chyba jest wina może nie tego nawet już, co występował, tylko wina tych, którzy tą konferencję organizowali. No bo nie ukrywam, takie konwencje, czy wystąpienia, czy wykłady na takim znacznym...
Ziemie.
Uniwersytecie, jak Uniwersytet Warszawski, które są niezgodne z celami uniwersytetu, co powiedział i rzecznik, prawda, rzeczniczka i rektor, raptownie się wszyscy wypierają, że nie tędy droga. Przepraszam, czy ktoś sprawdzał w ogóle, co ten pan ma na myśli? Ja pierwszy raz to nazwisko usłyszałam. No liberté, wolność, tak? Egalité, fraternité. Świetnie. Uczyłam się francuskiego. To fajnie brzmi. Przynajmniej przypomniałam sobie te pojęcia, tak? Ale proszę państwa...
Polskie czasopismo, tak? Czy francuskie?
No właśnie, czyje to czasopismo, pytam, prawda? W tym momencie skąd się raptownie ten redaktor naczelny na takim wykładzie wziął? Z takimi właśnie niezgodnymi. Ja jako katoliczka se nie wyobrażam, żeby ktoś taki wstał i w moim imieniu mówił, że Kościół po prostu to już jest absolutnie tak zepsuty do szpiku kości. Być może ten pan takie ma odczucia, ale na pewno nie gro katolików polskich. Przede wszystkim tradycja, historia, na tym zbudowaliśmy swój naród. I po prostu trzymajmy się tego. Były czasy, gdzie tylko i wyłącznie ostoją był Kościół, prawda? Kiedy nie było naszego państwa. Ten pan w ogóle po prostu nie wiem skąd się tam wziął i kto go zaakceptował. To powinny być jakieś konsekwencje wyciągnięte, a nie tylko oświadczenia, że każdy się wypiera. Ale powiem więcej. No fajnie kamery pokazywały bicie brawa, tak? Czyli owacje, dobrze, że nie na stojąco. No prezes ludowców Kosiniak-Kamysz bije brawo, a w Białymstoku na konwencji raptownie nie zgadza się z wystąpieniem tego pana. Przepraszam, a gdzie był w tym momencie, kiedy było wystąpienie? Trzeba było poprosić o wejście na scenę i powiedzieć, nie zgadzam się, bo to jest niezgodne z naszą po prostu ideą naszej partii i tego, co niesiemy na sztandarach, tak? Jako ludowcy. Tragedia, że coś takiego jeszcze ma miejsce.
Dobrze, Piotr Kuśniewicz, no to ja mam, że tak powiem, zdanie kompletnie odmienne od państwa. Otóż po pierwsze, należało w dniu 3 maja ewidentnie zwrócić uwagę, że w Polsce prawa konstytucyjne i sposób zarządzania państwem jest łamany. Od sprawy związanej z sądami najwyższymi, wielokrotną, dziewięciokrotną zmianą ustawy o Sądzie Najwyższym, poprzez no już tak prozaiczne czy żenujące zachowania, jak nocne obrady Sejmu, gdzie społeczeństwo o 2, o 3 w nocy chce sobie oglądać to, co może oglądać i postawienie, że tak powiem, porządku konstytucyjnego i trójpodziału władzy na nocne obrady, to jest po prostu smutne, żenujące i to wygląda po prostu bardzo słabo. Ktoś o tym głośno powinien powiedzieć, że to po prostu wygląda źle. Sejm przez wiele lat obradował w godzinach od godziny 10, 13 do 17, gdzie każdy mógł to obserwować, gdzie ustawy szły w drodze uzgodnień międzyresortowych, gdzie ustawy nie były tworzone na dzień przed, na 5 godzin przed, na kilkanaście godzin przed, gdzie ustawy były tworzone z daleko idącą wizją państwa, że chciało się coś zmienić. Dzisiaj chce się kogoś wyrzucić z pracy, zmienia się ustawę. Czy do tego służy system ustawodawczy w tym państwie, czy w ogóle do tego, żeby wyrzucić kogoś z pracy, służy system ustawodawczy w jakimkolwiek państwie, to jest po prostu żenująco smutne i należało na to zwrócić uwagę. Kiedy? Moim zdaniem w dniu Święta Konstytucji 3 maja. No
pytanie,
bo to jest właściwe...
tylko, czy w czasie, kiedy była defilada.
Panie redaktorze.
Kiedy większość władz państwowych była w zupełnie innym miejscu.
Ale ja powiem w ten sposób. No można było tak zagospodarować sobie dzień, jak każdy chciał uczestniczyć. Skoro ktoś zorganizował wykład, miał prawo zorganizować wykład. Ktoś chce uczestniczyć.
Nie.
Która się toczyła wokół tego wydarzenia, ktoś wskazywał, że na przykład nie wyobraża sobie we Francji, że ktoś w czasie, kiedy jest defilada Armii Republiki Francuskiej, organizował tego rodzaju spotkania.
To znaczy, ja tutaj akurat...
Nie uważa pan, że to takie delikatne faux pas?
Być może w trakcie defilady, może nie, może trzeba to było zorganizować po południu. No
powiedzmy sobie godzina szczerze, była. Chodziło o to, żeby Donald Tusk wykorzystał święto 3 maja do wsparcia Koalicji Obywatelskiej w kampanii.
Dla
mnie sytuacja w tej kwestii jest oczywista. Każdy ma prawo się wypowiedzieć. Każdy ma prawo się wypowiedzieć w dniu konstytucji, o konstytucji.
Pytanie,
to jest czas mówienia o konstytucji.
Ewentualnie. Takie pytanie wypowiedzi, nawiązanie do wystąpienia pana Jeżdżewskiego.
Natomiast w przypadku pana Jeżdżewskiego również mam odmienne zdanie. Ja jestem z przekonania ateistą. W związku z tym uważam sytuację takiego spięcia państwa z Kościołem, jakie obecnie występuje, i takiego wpływu instytucji kościelnych na funkcjonowanie państwa, od kapelanów w administracji publicznej, poprzez kapelanów w wojsku, poprzez krzyże w szkołach, poprzez zaangażowanie tak duże religii,
to jest
po prostu za dużo tego.
No, ale
poprzez 18 miliardów złotych transferowanych z budżetu państwa do kościoła, to są za duże pieniądze, one są niestosowne. Poprzez zwolnienia kościoła z podatków, poprzez danie pierwszeństwa dla kościoła kupowania ziemi nad obywatelami Polski. Bo albo jesteś rolnikiem, albo jesteś kościołem, a dopiero na trzecim miejscu możesz sobie kupić ziemię rolną, jeżeli nie jesteś. To jest po prostu już pozycja niestosowna.
Wchodzimy w zagadnienia, które w zasadzie już tego nie dotyczą, prawda?
Ale dotyczą. Przemówienie pana Jeżdżewskiego przemówienie dotyczyło tego, że Kościół na polskie państwo ma za duży wpływ.
Dobrze, a proszę mi powiedzieć o łamania konstytucji, jak blokowała wasza koalicja, w której pan oczywiście teraz chyba jesteście, czy nie, bo już nie wiem, kto tam w tej koalicji jest, jak blokowaliście Sejm, obrady Sejmu. I potem pan się dziwi, że w nocy pracują, tak? To było
łamanie. No, ale nie jest blokowane.
To nie było łamanie konstytucji, przepraszam.
Odpowiedź jest prosta.
Podwyższenie wieku emerytalnego.
Tak spróbujemy już.
Prawa do protestu.
To nie było łamanie konstytucji. Przepraszam, zabranie pieniędzy obywateli, to nie było łamanie.
Ale
proszę nie mówić, że my zabraliśmy.
Ale Sojusz Lewicy Demokratycznej nie
chce dać obywatelom 30 tysięcy wolne od podatku, a nie zabrać.
Ale pani mówi o czymś, o czym pani nie wie.
Pan wszedł na ziemię kościoła i tak dalej. To nie o to chodziło chyba.
Państwo, Sojusz Lewicy Demokratycznej nie głosował za OFE. Proszę tak naprawdę zorientować.
Ale teraz jesteście w koalicji.
Więc za zabraniem OFE nie głosował za podwyższeniem wieku emerytalnego. W związku z tym mówi pani czegoś, czego pani nie
wie. Konstytucji chciałam, że zarówno wy łamaliście konstytucję,
Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Emocje zaczynają tutaj
Sojusz Lewicy Demokratycznej, dlatego państwa nadał
łamana
konstytucję.
Konstytucja dobrze jest łamana
w lat
97 roku została nadana.
Do tego tematu wracali.
Konstytucja przez Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Za chwilę skupimy się na tych 100 miliardach, które zostały odkryte w Białymstoku.
No, jeszcze tylko jedno zdanie. Obrońcy wolności zawiązali kiedyś targowice i wystąpili dobre z tego
chciałem
państwa.
Zwrócić uwagę,
czyli jesteście w takiej samej w tej chwili
największy skład targowicy dotyczył biskupów. Więc proszę poczytać o insurekcji kościuszkowskiej i zobaczyć, kto głosował. Dlaczego zawiązano targowice?
Dlatego, że konstytucja 3 maja... o pomoc i teraz zwracają się... ja mówię teraz o Donaldzie Tusku, mówię o Grzegorzu Schetynie, mówię o Leszku Millerze, o współczesnej targowicy.
A w którym momencie Leszek Miller się zwrócił?
Proszę mi kropkę i będziemy do tej sprawy wracali. I rozmawiali, a za chwilę o tych 100 miliardach, które ponoć tracimy. Teraz o pieniądzach na zakończenie naszego programu. 100 miliardów złotych zostało odkryte w Białymstoku w ostatnią sobotę. Pan Piotr Kuśnieruk, szef SLD na Podlasiu, był na tym wydarzeniu, czyli na konwencji Platformy Obywatelskiej, Koalicji Europejskiej, Koalicji Europejskiej w Białymstoku, to skąd te 100 miliardów?
Otóż jest to różnica między tym, co można osiągnąć, a to, co zostało Polsce na tym etapie zaproponowane w ramach przyszłej perspektywy finansowej.
Bo ograniczone zostaną fundusze na rolnictwo i zostaną ograniczone fundusze na politykę spójności. Razem one, 25 miliardów euro.
One i tak w pewnej części musiały zostać ograniczone ze względu na to, że przez 8 czy...
Dlaczego 8... te pieniądze są nazwane tak, a nie inaczej, że je stracimy, skoro jest to ustalenie budżetowe już znacznie wcześniejsze w Unii Europejskiej?
Dlatego, że istnieją środki ruchome, które można wynegocjować razem z innymi państwami i spróbować uzyskać większe pieniądze. Natomiast do uzyskania takich rozwiązań potrzebna jest szersza koalicja. Przegrywając głosowania w Unii Europejskiej 27-1, my nic nie wynegocjujemy. Musimy zacząć prowadzić rozmowy z innymi państwami i uzyskać...
Za bardzo nie chcieliśmy przewodniczącego. To takie było głosowanie, jakie było.
Ale
przy pieniądzach może będą inne proporcje głosowania.
Nie, ja powiem w ten sposób, nie będą inne, dlatego że polityka europejska to jest polityka, tak jak każda polityka, polityka tworzenia sojuszy. Tam nie masz jak gdyby pojedynczego piłkarza.
No, przed chwilą pan poseł Bogucki powiedział, że jak trzeba było pieniądze na suszę, to udało się zbudować z Francuzami i z Niemcami całkiem dobrą koalicję.
Ale to chodziło
i pieniądze
o
bardzo... doszły.
Ale to chodziło o obniżenie, czy o podwyższenie dotacji.
Nie, także dodatkowe pieniądze, pakiet Hogana.
I dodatkowe pieniądze, ale tutaj były wspólne interesy, wspólne wartości, wspólny kierunek i poprzez to, że byliśmy się w stanie dogadać z Francuzami, Niemcami i byliśmy w szerszym, że tak
to
powiem, zespole grającym.
Się uda.
Na razie nie wygląda, bo nikt nie rozpoczął
Unii
prowadzenia takich
jak
rozmów.
Śledzę funkcjonowanie tejże instytucji od dobrych 20 lat, jeśli nie wcześniej. Toczona jest debata, na ile wspierać politykę spójności i rolników, a na ile zacząć wspierać postęp technologiczny, zmiany, zainwestować w nowoczesne technologie. I zdaje się, że no już na progu 2020 roku zaczyna zwyciężać teza, że należy wejść w technologię, bo świat zaczyna nas wyprzedzać.
Ale sytuacja wygląda w ten sposób, panie redaktorze, że to jest ostatni rok tego typu perspektywy finansowej, w której będą jeszcze, że tak powiem...
Środki spójności
i to będzie ten okres, że tak powiem, starego pomysłu na Unię Europejską i pojawiają się symptomy rozpoczęcia nowego pomysłu na Unię Europejską. I tutaj na przykład nowym pomysłem na Unię Europejską jest bardzo duże przeznaczenie w przyszłej perspektywie finansowej środków na obronę i przemysł obronny, do czego Polska nie jest przygotowana. Nawet jeżeli dostaniemy duże pieniądze na europejską armię, na europejski przemysł obronny i na wspieranie nowych technologii, to nasze przedsiębiorstwa w tym zakresie nie są w stanie przyjąć tych środków, bo nie dysponują takimi technologiami, które moglibyśmy rozwijać. Więc sytuacja wygląda w ten sposób, że w nowym budżecie będziemy mieli duże naniesienie jeszcze starych rozwiązań i pojawiają się pewne duże sygnały i to wcale nie bagatelne pieniądze, bo to są miliardy euro, które będą przeznaczane na
politykę obronną i nowoczesne technologie.
To nie jest do końca tak, bo po pierwsze trzeba zacząć od tego, że projekt tego budżetu przygotowywała Komisja Europejska. Gdzie jest pani Bieńkowska? Gdzie jest pan Lewandowski? No jest także w strukturach unijnych Donald Tusk. No i gdzie oni byli w tym czasie? Czy zachowywali się jak obóz patriotyczny? Zachowywali się jak targowica ta historyczna już. No i to jest jedna kwestia. Druga, na szczęście taka większość zaczyna się budować, bo jeśli chodzi o środki na rolnictwo i wyrównanie dopłat, to Parlament Europejski przyjął w tym zakresie uchwałę. Więc większość została już zbudowana. Teraz tylko przełożenie tego na działania w Komisji Europejskiej. I Kolejna kwestia to jeśli chodzi o te środki, no raptem 100 milionów leży w Brukseli i czeka na to, żeby...
100 miliardów złotych.
100 miliardów, przepraszam, złotych leży i czeka na to, żeby, nie wiem, czy Donald Tusk ma je przywieźć, czy Schetyna ma po nie jechać. No w każdym razie w jakiś taki sposób mają one się pojawić. Pamiętamy, jak wyglądały negocjacje dotyczące poprzedniego budżetu, to lata 13, 14, 15. Dostaliśmy w końcu na rolnictwo mniej niż wynikało z ostatniego roku poprzedniej perspektywy budżetowej, czyli 2013. Bo ja przypomnę, tu też niewielu z polityków to chce rozumieć, że my po wejściu do Unii zaczynaliśmy od 25% dopłat, dochodziliśmy do 100 w 2013 roku. Więc tak naprawdę miernikiem powinien być tylko rok 2013 lub sprowadzane do 100 wcześniejsze lata. W 2013 na dopłaty mieliśmy 3 miliardy euro, czyli powinniśmy mieć na lata 2014-2020 21 miliardów. Dostaliśmy 18. Resztę musieliśmy zabrać z własnego budżetu, już nam przyznanego w ramach drugiego filaru. I mniej poszło na rozwój wsi, na inne wsparcia w rolnictwie. Tak wyglądały tamte negocjacje.
No pani Wando, krótko podsumowanie. Czy użycie owych pieniędzy europejskich jako argument w polskich wyborach
ma sens? Panie redaktorze, cóż ja mogę powiedzieć? Kukiz 15 na szczęście po raz pierwszy idzie do Unii i idzie faktycznie z realnym zamierzeniem. Manifest Europejski to jest 10 podstawowych punktów. Widzimy mankamenty Unii. Jako jedyny ruch, prawda, nie partia, jako ruch, podpisaliśmy współpracę z 5 państwami, prawda?
Eurosceptycznymi.
Absolutnie, to nie są eurosceptyczne. Trzeba było posłuchać
W sobotę będzie konferencja i zobaczymy, jakie stanowiska wypłyną, jeśli chodzi o Unię Europejską.
Na ruchu Kukiz 15 Luigi Di Maio powiedział jasno i wyraźnie, dlaczego idziemy do Unii. Przede wszystkim bez podziałów poza prawicę i lewicę. Ma być kwestia obywatela w Unii, a nie czy ten dostanie więcej, czy ten. Równości szans dla wszystkich państw, proszę państwa. I Unię niestety trzeba reformować i to bardzo szybko. Parlament Europejski liczy 700 ponad, tak? 704 teraz będzie chyba po wyjściu Wielkiej Brytanii. 700 osób siedzi wybranych. Okej, ale 700 osób siedzi wybranych, słuchajcie, w demokratycznych wyborach, powiedzmy, w całej Europie, nie mają nic do powiedzenia, tylko mogą sobie coś tam, prawda, zasugerować. Absolutnie nie na tym to powinno polegać.
I koniec z sugestiami. Czekamy na decyzję. Ja również dziękuję państwu za udział w programie. Wanda Jankowska, Kukiz 15.
Dziękuję za uwagę.
Jacek Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Oraz Piotr Kusznieruk, szef SLD na Podlasiu.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.